Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Pozdrawiam Państwa i pozdrawiam naszych gości, którzy są w studio. Cieszę się, że jesteście. Szczęść Boże Wam.
Daj Boże. Szczęść Boże.
Nasi goście, pani dr Alicja Paczkowska-Hałkę. Szczęść Boże. Z IPN-u w Bydgoszczy, z Biura Edukacji. Jest druga niewiasta, pani Agnieszka Rodzik. Aktorka teatru Nie Teraz Starnowa. Witam Panią. I Pan Tomasz Antoni Żak. Kłaniam się. Szczęść Boże Panu.
Daj Boże. Szczęść Boże.
Dyrektor teatru Nie Teraz w Tarnowie, autor scenariusza i reżyser spektaklu Wyklęci. Dzisiaj temat honor i pamięć żołnierzom wyklętym. Tak zaczęliśmy rozmawiać ze sobą o tych wyklętych jeszcze przed rozpoczęciem programu. Czy nie lepsze byłoby słowo nieugięci, czy nieustraszeni, niezłomni, bo za takich ich uważamy, tak, że przeciwstawili się terrorowi, że nie ulegli. Pani doktor, jak pani myśli, które pojęcie oddaje lepiej to, za co ci ludzie oddali życie? Dzisiaj ich wspominamy.
Myślę, że rzeczywiście byli nieugięci, ale przez to, jak zostali potraktowani potem przez cały okres PRL-u, to jednak to wyklęci bardziej pasuje ze względów takich, że właśnie i przez historię, i przez propagandę komunistyczną, i przez społeczeństwo do dzisiaj, kiedy zajmujemy się tą problematyką, przebijamy się po prostu przez kłamstwo, które funkcjonowało przez tyle lat, że aż trudno mówić prawdę. Ona ciągle nie dociera do bardzo wielu ludzi, więc dla mnie ciągle mam do czynienia raczej z kimś wyklętym, z kimś, o kim mówi się źle, mówiło się źle i bardzo trudno jest dzisiaj mówić dobrze.
To wraca to pytanie. Ono też podczas naszych spotkań z widzami po prezentacjach spektaklu parokrotnie się powtarzało. Dlaczego wyklęci? Dlaczego nie mówimy o nich na przykład niezłomni? Są ludzie, którzy wręcz to słowo niezłomni chcieliby widzieć jako słowo sztandarowe dla dnia, który się właśnie zbliża i który poprzedzamy naszym spotkaniem. Ja myślę, że to nie chodzi tylko o pewną teatralizację, jaką wnosi słowo wyklęci, bo jest coś w tym słowie takiego, że ono buduje taką przestrzeń metaforyczną dla losu tych ludzi. Ale w tym słowie kryje się coś niezwykle ważnego, czym każda postać, którą moglibyśmy nawet określić męczennikiem, biorąc pod uwagę chociażby naszą wiarę, ma powód do tego, żeby tym się szczycić. Tą raną, tą krwią, tą krzywdą, tym wszystkim, co się z tym wiąże. To słowo wyklęci jest niczym order, niczym taki ryngraf przypięty do piersi tych wszystkich ludzi i myślę, że ono jest najbardziej adekwatne, także w takim przekazie historycznym, nie tylko artystycznym.
Pani Agnieszko, pani jest, można powiedzieć, reprezentantem młodego pokolenia. Jak pani odnosi się do słowa, ale też myślę do tych ludzi, którzy...
Tak, jeżeli chodzi o właśnie formację, o ludzi, to niewątpliwe jest to, że wyklęci byli niezłomni. Natomiast mnie zawsze zastanawiał proces, który później odbywał się na pamięci właśnie tych ludzi, tych żołnierzy. I mam nadzieję, że tak naprawdę w świadomości oni zaistnieją dużo bardziej, bo myślę, wyklęci, samo to słowo semantycznie, odnosi się właśnie do pewnego wyrugowania ich z świadomości, również młodszego pokolenia, tego idącego za mną i idącego przede mną. I mam nadzieję, że młodzież, potrzebując właśnie autorytetów, będzie sięgała po tych niezłomnych, którzy z biegiem czasu zostali wyklęci i słowo to zostanie odczarowane. Dziękuję.
Ja niedawno też mogłem prowadzić taki program na temat komandorów, tych sławnych komandorów, których po prostu tak zabrano na przesłuchanie. Nigdy do domu już nie wrócili, a co więcej, rodziny chyba nawet do dzisiaj tak nie wiedzą, gdzie oni zostali pochowani, tak? I w jaki sposób, kiedy tak naprawdę oddali swoje życie, kiedy je stracili, bo zostali zamordowani przez aparat No i ci ludzie też pewnie do dzisiaj są, no można powiedzieć, nieosądzeni, bo też chcielibyśmy, czy domagamy się sprawiedliwości za czyny, które ktoś popełnia, a nie jako taki, no można powiedzieć, odwet.
Tak, to prawda. To nieosądzenie to jest też część tego słowa od tej strony treściowej, o którym opowiadamy, od której rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Ten brak sprawiedliwości po prostu, która należy się ludziom i kolejnym pokoleniom, już nie tylko rodzinom, ale nam wszystkim. Rozchwianie tej sprawiedliwości przez relatywność, jakiej poddaje się pamięć historyczną, przez relatywizację tej pamięci, a najbardziej chyba jest właśnie widoczne w przypadku tego pokolenia. Ja kiedyś w jednej z rozmów pospektaklowych naszych, no, jakoś tak udało mi się to skonstruować, dlaczego tak właśnie, jak przed chwilą powiedziałem. Polska przedwojenna wychowała pokolenie zwane pokoleniem Kolumbów. Ludzi, którzy dźwignęli okupację, dźwignęli w swoich sercach, w swoich umysłach tą tragedię wojny. Ale Polska wychowała pokolenie jeszcze mocniejsze, właśnie tych wyklętych. Bo o ile Kolumbowie, walcząc z wrogiem, mieli jeszcze nadzieję na zwycięstwo, oni jeszcze byli w walce, to jeszcze inaczej wyglądało. Natomiast to następne pokolenie, że tak powiem, albo kontynuacja tego pokolenia Kolumbów w postaci wyklętych, w pewnym momencie już tej nadziei nawet mieć nie mogła. Jednak to, co zrobili, jest niesłychane i o tym musimy opowiadać. Musimy, tak to ja uważam. Także nie tylko tak jak pani doktor i cała rzesza historyków, ale musimy też opowiadać w formie pewnej refleksji artystycznej. Bo sytuacja, w której ktoś nie ma nadziei, a zachowuje wiarę w złożoną przysięgę, w honor i we wszystkie atrybuty związane z cechami wolnego człowieka jest czymś niesłychanym. I to jest najważniejsze w tym pokoleniu i o tym powinniśmy mówić. I tak jak powiedziała tutaj Agnieszka, to jest poszukiwanie koniecznych nam w dzisiejszych czasach autorytetów.
Pan jest autorem scenariusza, reżyserem spektaklu Wyklęci. Bardzo dziękuję, nawet dostałem go. A my jako fundacja dostaliśmy do wyemitowania. Bardzo dziękujemy. Może dzisiaj podczas naszego programu rozmowy też będą fragmenty pokazywane, ale chcemy go wyemitować naszym widzom w piątek 1 marca po 22:40. Jak to się stało, że wzięliście się za dosyć, można powiedzieć, poważną sprawę, że chcieliście nagrać, bo wiem, że premiera była w kwietniu 2012 roku w więzieniu ubeckim, tak na Mokotowie, gdzie dramat wielu ludzi się rozgrywa.
Mordowni, bo tak to sobie musimy powiedzieć, chyba najbardziej, nawet czasami chcesz o sławnej, nie, osławionej, to będzie lepsze słowo, prawda pani doktor?
Tak. Nie graliście osławionej. Na deskach, ale zagraliście...
Ulica Rakowiecka w Warszawie, to tak więzienie na Rakowieckiej, tak mówiono, a dziś jest areszt śledczy Warszawa Mokotów. To w ogóle, i to, że nam się udało tam zrealizować pokazy premierowe, było ich trzy, w tym jeden dla osadzonych, graniczy z cudem. Ja uważam, że jest to jakiś dar od Pana Boga. Miesiąc jeszcze przed tymi pokazami ja nie wiedziałem, że to tam zrobię, ponieważ szukając możliwości dotarcia do ludzi, którzy mogliby podjąć decyzję na tak, nie mogłem tych możliwości znaleźć. I zrobiłem najprostszą rzecz, jaką powinienem zrobić na początku. A z reguły się takich rzeczy nie robi. Ja po prostu zadzwoniłem do dyrektora tego więzienia. I okazało się,
takie prozaiczne,
tak, i okazało się, że trafiłem na człowieka, który po 4 minutach rozmowy, jak ja wyłuszczyłem szybko nerwowym głosem i emocjonalnie o co mi chodzi, powiedział: proszę pana, natychmiast, ja nie mogę tego odpuścić, to musi być u mnie. Są tacy ludzie. Pułkownik Kornatowski konkretnie, dyrektor więzienia aresztu śledczego Warszawa Mokotów. I cudownie to wyszło. To było coś wspaniałego z wielu powodów. Również z tych, że dotknęliśmy miejsca, przepraszam za to słowo, energetycznego. Miejsca, w którym to się działo, w którym tych ludzi przesłuchiwano, katowano, mordowano i fałszywie sądzono. I w tym miejscu mogliśmy zacząć naszą podróż z wyklętymi, z tym spektaklem do ludzi. I ta podróż jest w trakcie, pewnie będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówili, ale ja bym chciał tutaj taki mały przerywnik, bo ojciec w sumie zapytał, jak to się zaczęło, ale mówimy o debiucie, o tym pierwszym momencie, kiedy spektakl się urodził dla publiczności, spektakl pod tytułem Wyklęci. Pani doktor, jakby pani mogła w paru zdaniach opowiedzieć, czym był Mokotów dla tego pokolenia, co to było po II wojnie światowej i dlaczego mówimy o osławionej mordowni?
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o więzienia stalinowskie, to Mokotów jest takim szczególnym miejscem. Zresztą w tym roku wydaliśmy album Śladami zbrodni.
Wspaniały.
Przy którym zresztą też dane mi było pracować, jeżeli chodzi o region Pomorza i Kujaw, ale tam też są zdjęcia właśnie pochodzące z Mokotowa. To było miejsce, w którym rzeczywiście odbywały się przesłuchania członków konspiracji niepodległościowej, ściąganych z całej Polski, bo generalnie oczywiście dane więzienie zawsze skupiało głównie mieszkańców danego regionu, ale w przypadku niektórych członków konspiracji, ludzi bardziej, którzy jeszcze w sposób szczególny zasłużyli się w tej walce o tą niepodległość, to ich oczywiście, nimi się zainteresowało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i osobiście, że tak powiem, nadzorowało śledztwo i ściągano tych ludzi z więzień z regionu, żeby tam kontynuować przesłuchania i wydać wyrok. Stąd tam zapadały wyroki śmierci również wobec mieszkańców innych regionów Polski. Rzeczywiście i tam warto dodać, że już od wiosny 1945 roku, kiedy jeszcze to podziemie zbrojne było takie, powiedzmy, w zalążku, ono jeszcze nie było, to już wtedy odnotowywano pierwsze ofiary
śmierci. Jeszcze się
tak, dokładnie. Dokładnie.
A tutaj
już pierwsze ofiary śmiertelne na skutek nawet nie wykonywanych wyroków śmierci, ale śledztwa i metod, jakie tam po prostu stosowano wobec żołnierzy właśnie podziemia niepodległościowego.
Pani też, czy można powiedzieć, historycy z IPN-u, z Instytutu Pamięci Narodowej mają większy dostęp do dokumentów. Jak to się w ogóle, bo pewnie wielu ludziom się to nie mieści w głowie, jak to mogło się stać, tak, że taki aparat potężny został wytoczony przeciwko tym, którzy gdzieś walczyli na wszelkich frontach, tak, wracali z Syberii przez Afrykę do Anglii, czy walczyli, zmagali się o tą wolność waszą i naszą. Prawda? O tą wolność swojego kraju przez inne fronty i oni trafiali właśnie do takiej katowni, byli mordowani, czy musieli uciekać gdzieś w świat, nie mogli trafić do swojej ojczyzny, którą tak bardzo kochali, bo tam przecież ich rodzina, ich historia, ich kultura, wiara, tradycja.
Ja również miałam okazję, powiedzmy, zapoznać się z aktami osobowymi funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, śledząc ich życiorysy, właśnie ich korzenie rodzinne, ich drogę służbową. I oni często właśnie byli oficerami śledczymi i zastanawiałam się, skąd brali się tacy ludzie, którzy w ten sposób służyli tej nowej ojczyźnie i właśnie, tak jak ojciec tutaj podkreślił, mordowali tych najlepszych, można powiedzieć, to miałam wrażenie, że po prostu oni są z piekła rodem. To było naprawdę margines, to były osoby, które nie tylko tak od strony, powiedzmy, ideologii opowiadały się za jedną lub drugą stroną. Niekoniecznie. Po prostu mieli za sobą bardzo często bardzo złe wybory w życiu. Często już nawet w czasie okupacji współpracowali właśnie, byli jakimiś kapo w obozach i próbując zakryć swoją przeszłość, próbowali w ten sposób właśnie przysłużyć się nowej władzy i często skutecznie właśnie będąc tymi do bicia w czasie śledztwa.
Znaczy ktoś by mógł ich rozpoznać, bo tak, w innej trudnej sytuacji zobaczył, kim byli, tak?
Tak, tak, tak. Także rzeczywiście no jest to dla mnie walka dobra ze złem, biorąc tych jednych i drugich, poznając życiorysy jednych i drugich, że rzeczywiście wybierali zło i dlatego walczyli z ludźmi, którzy służyli pewnym wartościom, byli im wierni i widzieli tą niepodległość tak, a nie inaczej, nie u boku Związku Radzieckiego.
Mamy więzienie na Mokotowie i teraz wasz spektakl, co chcielibyście, czy co pan chciał osiągnąć z konkretnym zespołem, tak? Pani Agnieszka też jest w tym zespole aktorskim.
Agnieszka Sam raz pracuję drugi rok z naszym teatrem i sądzę, że dla niej to jest w ogóle drugi spektakl dla niej w sensie roli. I sądzę, że ona o tym za chwilę powie, jak ona wchodziła w tą przestrzeń i co ona dla niej znaczy, bo to też jest niezwykle ważne. Natomiast co ja? Dla mnie ten temat jest w jakimś sensie kontynuacją takiego poszukiwania tych przestrzeni, które, no tak to trzeba nazwać, są zakłamane i zakazane. I w jakimś sensie w tej mojej działalności teatralnej, artystycznej, która ma już ponad 30 lat, to się powtarza. Takie tematy. Ktoś by powiedział obsesja, ja uważam, że nie, to jest misja. Jak tak sobie tak na własny użytek mówię? I co najważniejsze w tej działalności, to co sobie stawiam jako najistotniejszy punkt tworzenia spektakli, opowiadania przy pomocy działań artystycznych o tego typu sprawach, o różnych, nie tylko tych, to jest fakt, aby nasza opowieść nie była tak zwaną akademią. Długo do tego też dorastałem, aby móc taki spektakl opowiedzieć teatrem. Pierwszy taki najbardziej poważne wyzwanie to było 2 lata temu, kiedy stworzyliśmy spektakl Ballada o Wołyniu. Ojciec mnie pytał o motywację. Ten spektakl, oprócz tej motywacji takiej związanej z odkrywaniem nieodkrytego i mówieniem prawdy, był też spektaklem, w którym ja osobiście rozliczałem się z przeszłością własnej rodziny. To znaczy starałem...
Możemy mieć jakieś inspiracje, ale zawsze mamy kogoś po drugiej stronie, tak?
Zresztą jest to spektakl, który rok temu tutaj w tym studio był zgrywany i pokazywany w telewizji Trwam. To wielka sprawa, że nam się to udało też pokazać dzięki wam. I cała moja rodzina jest z Wołynia. To musiało upłynąć dosłownie kilkadziesiąt lat, abym ja mógł to zamienić na przesłanie artystyczne i z tego, co widzimy, bo ten spektakl cały czas gramy, pokazujemy w Polsce, to już jest kilkadziesiąt pokazów, nie mniej jak 5000 ludzi to obejrzało. To jest naprawdę dobry wynik, można by powiedzieć, nawet w takim wymiarze czysto teatralnym, liczenia osób na widowni. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że to się sprawdza. Że to właśnie nie jest opowieścią ku czci, czy opowieścią tylko o martyrologii. I dokładnie tak samo widziałem chęć zrobienia Wyklętych. Ale Wyklęci mają korzenie kilkunastoletnie, jeżeli chodzi o nasze podchodzenie do tego tematu teatralne. Przygotowując się do naszego spotkania, sięgnąłem do naszego archiwum i widzicie, tu są takie 3 maleńkie reklamówki, które pokazują dzieje rodzenia się tematu żołnierzy wyklętych w Teatrze Nie Teraz. Wszystko zaczęło się od krótkiej notki prasowej, pani doktor. Bardzo krótkiej. Był rok 2000 i ja w gazecie czytam taką mniej więcej informację. Oto właśnie rozpoczął się pierwszy w trzeciej RP proces o zabójstwo sądowe. No i co to za zwierzę, to zabójstwo sądowe? Jak można zabić sądowo, prawda? Dziś już coś wiemy na ten temat, ale ja wtedy tego nie rozumiałem i zacząłem drążyć ten temat. Drążenie tego tematu doprowadziło mnie do postaci, która dzisiaj jest znana w zasadzie każdemu Polakowi, który szanuje swoją ojczyznę i jej historię. To postaci Danusi Siedzikównej, Inki. I Inka stała się inspiracją do stworzenia takiego widowiska rapsodycznego, które miało tytuł Na etapie. To na etapie to też jest wpisane w naszą historię, bardzo konkretnie. Etap, XIX wiek, pani doktor, Agnieszka już wie, to było miejsce, na którym odpoczywali, nocowali zesłańcy pędzeni na Sybir. To były etapy. Więc uznałem, że to, co się stało z tą dziewczyną, to, co stało się z jej pokoleniem, to był kolejny etap tego pędzenia naszego narodu w jakąś nicość. I tak to skonstruowałem, więc ta opowieść o Danusi ówczesna to było na etapie, na tym kolejnym etapie. I co jest też dość symptomatyczne, proszę, to jest reklamóweczka, która otwierała ten spektakl. On był zbudowany wokół pieśni. Mówię, widowisko bardziej rapsodyczne niż spektakl teatralny. XIX-wieczne pieśni ze starych śpiewników wyciągnięte, unikatowe, przepiękne. Część z nich trafiła do Wyklętych, ale część. Ten spektakl to jest zupełnie co innego. I miejsce premiery jest tutaj ważne. Premiery tamtego widowiska. Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej. Wszystko się zamyka, prawda? Ostra brama, Łupaszko, czyli dowódca Inki i tak dalej, i tak dalej. I to miejsce, w którym to się wszystko zaczęło dla nas teatralnie i po raz pierwszy nas ludzie zobaczyli. I ten spektakl w lekko zmieniającej się formie trwał przez lat 5 niemalże, do 2006 roku i zmieniały się tylko postaci aktorów, a szczególnie osoby kreujące postać Inki. To jest następna Inka, a to jest ostatnia Inka. I ta ostatnia Inka jest aktorką również w tym spektaklu i ona w zasadzie poprzez siebie przeniosła ten spektakl. Wtedy trafiła do nas poprzez warsztaty młoda dziewczyna, licealistka i od tamtych czasów do dzisiaj pracuje z nami, to już 7 lat i trafiła też do Wyklętych. I jest Inką Wyklętych, Danusią, ale to już jest zupełnie inna Danusia, bo o ile tam była to taka raczej próba opowieści biograficznej o Siedzikównie, ubranej w te pieśni i w krótkie przerywniki aktorskie, o tyle Wyklęci, jakby to powiedzieć filmowo, jest to pełnometrażowy spektakl teatralny, w którym o coś trochę innego chodzi. Tu nie chodzi już tylko o biografię tej dziewczyny, która gdzieś się tam pojawia, ale chodzi o opowieść o pokoleniu. I tutaj domknę, bo dużo mówię, mam nadzieję, że Agnieszka mi zaraz coś dopowie, że najważniejsze pytanie, jakie sobie postawiłem, przygotowując scenariusz i pracując z aktorami, brzmiało tak. Co powodowało tymi ludźmi, że oni to wszystko wytrzymali? Jak to jest możliwe, że można wytrzymać tak okrutne śledztwa, taki brak nadziei i takie wyklęcie właśnie, kompletne odrzucenie? Obok ludzie się konformistycznie ustawiają, budują domy, a my jesteśmy w lesie i żrą nas wszy, prawda? Albo jesteśmy zagrożeni tym, że za chwilę trafimy do więzienia, a tam wydrą z nas wszystko.
Może być tak, że ludzie nawet tak żyjąc obok nie uświadamiają sobie tych dramatów, które gdzieś tam się
i
dzieją.
Ten spektakl, takie mam wrażenie i takie mamy opinie ludzi, którzy to już widzieli, odpowiada na to pytanie. Ale o tym może za chwilę.
Pani Agnieszko, panią poproszono, czy pani się tak gdzieś sama dowiedziała o tym, że coś takiego grają, czy myślą grać?
To znaczy, ja byłam w zespole teatralnym już, gdy właśnie padła propozycja wznowienia spektaklu na etapie w nieco innej formie, właśnie Wyklętych. I los chciał tak, że był to dla mnie nowy temat. Tak samo jak Ballada o Wołyniu, Ludobójstwa na Kresach i tak samo Wyklęci. Oczywiście istniał w mojej świadomości, ale w takich szczątkowych informacjach, w jakichś tam zdjęciach pojawiających się gdzieś w podręcznikach. No niestety muszę powiedzieć, że świadomość moja, osoby kończącej liceum i będącej na studiach, na temat Wyklętych była niestety niewielka. I był to temat, który mną poruszył z tego względu, że często ludzie zadają mi takie pytanie, dlaczego my robimy tylko spektakle odwołujące się do historii. Ale gdyby spojrzeć na to właśnie pod kątem tych postaw, o których mówił pan Tomasz, spektakl jest opowieścią o wartościach młodych ludzi, o tym, jakie mieli pobudki, decydując się na tak trudne decyzje. I myślę, że to uświadomiło mi i mam nadzieję, że uświadamia też odbiorcom w moim wieku czy młodszym, że to te postawy wcale nie muszą być odległe, archaiczne i wynikające tylko z tak tragicznych wydarzeń historycznych, że te wybory, te decyzje wymagające odwagi mogą także być realizowane we współczesnej rzeczywistości, w naszym codziennym życiu. I to było dla mnie takie najważniejsze odkrycie, jeżeli chodzi o wyklętych, o tą pracę właśnie nad nimi.
Chcemy też dzisiaj powiedzieć trochę o może genezie, o tym, dlaczego przeżywamy to nawet jako święto, pierwszy dzień marca. Kiedyś pan Lech Kaczyński, świętej pamięci, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny. Wiele upłynęło czasu, nim 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak to się stało? Bo ja nawet znalazłem ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci, specjalne porozumienie na rzecz obchodów tego dnia. I tak się rzeczywiście dzieje już od jakiegoś czasu. Myślę, że pani też jako historyk, jako pracownik IPN-u w takich wydarzeniach uczestniczy. I teraz co najważniejsze, czy co powinniśmy powiedzieć, albo co o taki człowiek jak pani może przekazać? Czy na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby to nie było, tak jak nawet tutaj pan dyrektor powiedział, taka akademia, tak? Że przyszliśmy, czasami ktoś powie, że nawet ktoś przyjdzie, jakiś historyk i przynudza, a my tego tak naprawdę nie rozumiemy. Czy możemy tego nie rozumieć, czy jest to dla nas strawne, albo nawet jak powinniśmy dzisiaj na tą rzeczywistość patrzeć? Tak mówimy, dramatów, tragedii, nawet tego, że my sobie tego nie jesteśmy w stanie wyobrazić, tak? Co się działo z tymi ludźmi, czy w ich życiu, jak się wszystko dramatycznie zmieniło.
Rzeczywiście jest to zupełnie nowe święto, co więcej ciągle jeszcze bardzo mało tak naprawdę obecne przez właśnie to milczenie, które było wokół tego tematu, wokół właśnie tych żołnierzy i tego, co faktycznie spotkało byłych żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych po wojnie, albo też zakłamania, które funkcjonowało. I bardzo trudno, powiem tak, że kiedy organizujemy spotkania z okazji tego święta, to spotykamy się z wielką wdzięcznością ze strony żyjących jeszcze rodzin, potomków albo najczęściej rodzeństwa, bo w większości oni nie zdążyli założyć nawet rodzin, byli w takim wieku. Natomiast jeśli chodzi o młodzież, to zaczynamy, jakby mamy białą kartę. Oni faktycznie nie wiedzą nic. Jak się po prostu jeździmy, bo jako pracownicy edukacji też mamy spotkania w szkołach, to czasami się czuję tak, jakby mówiła o gwiazdach, to by był taki sam zupełnie. Naprawdę nigdy ten temat nie był jakby ani poruszany w domu.
A tylko do tego młodego pokolenia, tak. A nauczyciele w jaki sposób, bo można powiedzieć, to nasze społeczeństwo też na różnych płaszczyznach różnie może to odbierać, tak? Bo my też, nawet edukacja też była przedziwna, jeżeli chodzi o historię w Polsce.
No niestety, to po prostu jest biała plama. Ja też kończyłam szkołę w PRL-u, co prawda potem studia na KUL-u, ale dzięki temu tam już usłyszałam o tych żołnierzach wyklętych. Miałam to szczęście być na zajęciach prowadzonych przez profesora Strzembosza, ale generalnie też powiedzmy ta edukacja osób, które powiedzmy tego średniego pokolenia, też była taka, że temat podziemia niepodległościowego po wojnie nie funkcjonował. Większość z nas po prostu nie wie. Myśli, że jeżeli nawet była jakaś konspiracja, była Armia Krajowa, to wszystko się na 45 roku kończyło. Potem niektórzy z nich może byli represjonowani, ale o tym, że byli jeszcze jacyś żołnierze, którzy nie skorzystali z amnestii, którzy dalej walczyli, którzy nie zgadzali się na sowietyzację Polski, to faktycznie większość społeczeństwa nie wie i dlatego te spotkania organizowane przez IPN wyglądają różnie. Czasami są właśnie, kiedy są tam jeszcze żyjący świadkowie albo członkowie rodzin, to oni, są to spotkania nawet połączone ze łzami, jakieś takie bardzo emocjonalne, a dla innych to jest coś, co jakbym odkrywała zupełnie nową prawdę historyczną, o której nigdy nie słyszeli. Jak to tutaj takie rzeczy się działy? To niemożliwe. Polak zabijał Polaka? Jak to?
A my mówimy o ilu ludziach, tak? Bo żołnierze wyklęci to są konkretni ludzie. Czy mówimy o, nie wiem, 500 ludziach, o 1000.
Pamięta pani doktor Atlas, wyszedł parę ładnych lat wcześniej, też wspaniałe dzieło i tam to w zasadzie zostało w jakiś sposób opisane, prawda?
Bo my uczymy się też tego i staramy się młodemu pokoleniu, czy w ogóle mówić do siebie, że każdy człowiek, tak, nawet jeden zraniony jest wart tego, żeby mu pomóc. A tutaj mówimy o wymordowaniu ludzi.
Tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o takie obecne szacunki, bo to są ciągle szacunki, nie mamy jeszcze pełnej listy osób zaangażowanych w to podziemie zbrojne, to mówimy o 20 tysiącach czynnych żołnierzy właśnie podziemia niepodległościowego, ale o 200 tysiącach mieszkańców Polski, czyli zaangażowanych w to podziemie, bo to, że dany człowiek był w konspiracji, to nie znaczy, że tylko on. Za to, że on był w tym oddziale zbrojnym, karana była cała jego rodzina, rodzeństwo, rodzice, nawet dziadkowie bardzo często byli po prostu przesłuchiwani, wzywani, przetrzymywani w areszcie UB, żeby powiedzieli, gdzie właśnie szary dzik czy człowiek o innym pseudonimie się ukrywa. Więc o nich też trzeba pamiętać, bo oni też płacili bardzo wysoką cenę, często też cenę życia. Więc to pojęcie żołnierza wyklętego to nie jest tylko ten partyzant, ten ukrywający się w lesie, ale również niestety komuniści stosowali odpowiedzialność zbiorową i represjonowali całe rodziny sąsiadów i o nich też trzeba pamiętać i też w jaki sposób ich wliczać, tym bardziej, tak jak mówię, oni oddawali swoje życie. Za to, że się udzielało kolacji iluś tam partyzantom, którzy akurat, co było takim po prostu zwyczajem chrześcijańskim, przyszli żołnierze, umundurowani, ci ludzie nawet się nie zastanawiali, powiedzmy dany rolnik, co to jest za oddział, komu on służy. Przyszli w mundurach, nasi żołnierze, proszą o nocleg, proszą o kolację i za to już można było otrzymać karę śmierci i często ją właśnie wojskowe sądy rejonowe wymierzały. Więc o moim odczuciu to też byli żołnierze wyklęci.
Są tacy, którzy zabiegają o to, żeby ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych właściwie był uczczony. Ja też dostałem takie zaproszenie, mamy nadzieję, że uda nam się na iluś tam takich spotkaniach być, żeby też zarejestrować to, co tam się dzieje, to upamiętnienie. Ale piszą tak, nawet w dniu 1 marca oddajmy im hołd, wywieźmy narodowe flagi, połóżmy kwiaty, zapalmy znicze, przywołajmy we wspomnieniu i w modlitwie. Ale jest tak, że wielu zabiega, tak, wiele środowisk, tak, IPN, ale pod artykułami, chociażby na forach internetowych, tak, na stronach internetowych, pojawia się czasem taki dopisek, nie wiem, czy ludzi nie do końca świadomych, co robią, że to byli bandyci. Bo to też się próbowało tak wtłoczyć, żeby mieć taką kartę, prawda, my możemy z nimi tak postąpić, tak, my mogliśmy ich wydrzeć z rodziny, my mogliśmy ich wydrzeć z pamięci historii i przekreślić to, co zrobili dla wyzwolenia ojczyzny, bo byli bandytami, bo napadali, bo to były czarne owce i z nimi trzeba było tak, a nie inaczej. Dlatego tak żeśmy to, można powiedzieć, urządzili, tak, takie nowe państwo.
Tak, no oczywiście, czyli również mówiąc i świętując ten dzień, spotykamy się z ludźmi, którzy po prostu czytali takie, a nie inne książki, albo słyszeli takie, a nie inne opowieści, czyli nawet jeżeli w szkole to był temat tabu, o tym się nie mówiło, to w domu mówiło się różnie, albo czytało się właśnie tą reżimową prasę, która tak, a nie inaczej ich przedstawiała. Ja po prostu próbując zrekonstruować losy, pisząc biografię poszczególnych żołnierzy wyklętych, potem na przykład czytam, co o nich pisała ówczesna prasa, to po prostu włosy jeżą się na głowie. Jak można było aż tak kłamać i tak zmyślać? To no, z kłamstwem bardzo trudno jest walczyć, nawet po tylu latach. Ono jest obecne właśnie ciągle jeszcze w tej świadomości. Czyli albo jest to zupełna niewiedza, albo jest to kłamstwo.
A dlaczego tak trudno przez tyle lat, tak? Bo nawet mówimy rok 89. Ja uważam, że to jest takie zabetonowanie, a nie zmiana tego, co było. Żadna to nowość, prawda? Od 81 roku tylko na kolanach, tak niektórych jeszcze prowadzono do 89. Jak to możliwe, tak? Żeby z tą prawdą było tak ciężko? Takie to jest oporne, tak?
Myślę, że to ma więcej przyczyn się na to składa. Jedną z nich jest właśnie to, że ciągle przecież funkcjonują, tak jak żyją potomkowie tych żołnierzy wyklętych czy ich rodziny, żyją również ci, którzy służyli po tej drugiej stronie. Co więcej, stawiano im i pomniki, funkcjonują dalej tablice, są patronami ulic, prawda?
Żyją ich potomkowie i żyją ludzie, którzy dzięki tej właśnie władzy, która tutaj na czołgach sowieckich przyjechała, poukładali swoje życiorysy i to często bardzo dobrze.
Czyli jak tak mówimy o potomkach, to nie jest to jakieś nieuprawnione. To rzeczywiście oni jak gdyby, no można być, pod tym samym się podpisywali, tak?
Tak, to znaczy chodzi mi o to, że jeżeli przez 40 lat ktoś rósł w świadomości, że mój dziadek był bohater, bo on walczył z reakcyjnym podziemiem i on tu zginął. I właśnie nadal kładzie się przy okazji uroczystości państwowych kwiaty, pali się znicze. No to raptem znajdzie się jakiś młody historyk, który mówi, nie proszę pana, pana dziadek nie był bohaterem. On katował w areszcie Urzędu Bezpieczeństwa we Włocławku konkretnych ludzi. To po prostu on nie chce wierzyć. No to jest...
Albo jako sędzia wydawał wyroki śmierci, nie mając do tego żadnych podstaw.
Tak też, da? Oczywiście.
Nasz program jest udziałem telefonicznym widzów, mamy już pierwszego. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Szczęść Marianna Boże. Z Krakowa mówi.
Prosimy Pani Marianno.
Ja chciałam tylko do tego tematu tak bardzo króciutko powiedzieć, że z tą świadomością młodych ludzi o żołnierzach wyklętych nie jest tak całkiem źle, tylko o tym się nie mówi w mediach, bo przecież są odsłaniane pomniki. Są, na przykład jestem z Krakowa, więc w Krakowie mamy już cały tydzień uroczystości. Już są uroczystości, cały tydzień do pierwszego i jeszcze trzeciego będzie wielka manifestacja. Jest dużo młodych ludzi, kibiców. Nie można źle też mówić o wszystkich kibicach. Są i kibice, i organizacje patriotyczne. I ludzie wiedzą o tym, tylko nikt nie mówi o tym, że my wiemy o tym po prostu. Że tak się ten nas na marginesy ściąga, że my nic nie wiemy, no bo nie pokazują tego w tych głównych mediach. Ale młodzież interesuje się. Są przecież strony internetowe, w których młodzież zagląda na żołnierze wyklęci. Także nie jest aż tak bardzo źle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Mamy nadzieję, tak, organizując taki program, mamy właśnie nadzieję, że nie jest tak źle, że też on nie tylko zyska poklask, ale też się do czegoś przyczyni. Pani też, zanim przybyła do naszego studia, była na jakimś nawet spotkaniu.
Tak, zostałam poproszona i to właśnie nie przez władzę, nie przez kadrę, ale właśnie przez samych studentów o przygotowanie ich do tego święta. Chodzi o studentów nauk społecznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i miałam taki półtora godzinny wykład na temat właśnie żołnierzy wyklętych na Pomorzu i Kujawach i było bardzo dużo pytań i wyraźne zainteresowanie z dobrej woli. Cieszyłam się, że aż tyle osób się pojawiło i była dosyć fajna dyskusja.
A jakie pytania stawiają? My dzisiaj myślimy honor i pamięć. Oni o czym myślą?
To znaczy...
Ja tak powiem, no, cały czas pewnie szukają młodzi, czy tak jest, wzorców, tak też myślą, co my im przekazujemy, co starsze pokolenie przekazuje. Ci na pewno, prawda, może być, to byli ich rówieśnicy, tak?
Tak.
Mają co zaproponować. Oddaliśmy wszystko i w potwornych katuszach zostaliśmy życia pozbawieni.
Tak, myślę, że...
Tak, to przede wszystkim, tak. Bo Bóg, honor, ojczyzna. Oni tego bronili, honoru zostali pozbawieni, zakopani gdzieś tam w jakimś dole.
Boga im sponiewierano bardzo często, prawda?
Tak, młodzi ludzie szukają autorytetów i szukają właśnie świadków, ludzi wiernych do końca. I w tych wyklętych to znajdują. Myślę, że dlatego też akurat te środowiska właśnie związane z klubami sportowymi tak czczą ten dzień i rzeczywiście my też na przykład w Bydgoszczy to zauważamy, że akurat właśnie kibice towarzyszą nam w tym dniu, pamiętają o tych miejscach, które szczególnie się zapisały właśnie męczeństwem tych konkretnych ludzi, czy więzienie, czy właśnie cmentarz na Kcyńskiej, gdzie większość z nich została w bezimiennych mogiłach pochowana. tam przychodzą, palą znicze i oddają im hołd. Więc oczywiście nigdy nie można generalizować i młodzież w jakiś sposób, ale myślę, że to ich właśnie pociąga w tych ludziach, ta wierność do końca. Nieważne, czy wygram, czy przegram, czy coś z tego będę miał, ale jestem wierna do końca.
Poprosili, żeby ich przygotować do święta.
Tak.
Tak, żeby taka świadomość też, że żeby właściwie je obejść, tak?
Ja
żeby
powiem,
właściwie uczcić
tak.
tych...
Dotknąć tego dnia i tego tematu. Ja myślę, że ta pani z Krakowa, która do nas zadzwoniła, ma dużo racji. To coś w tym jest. To czuć, nawet jak my jeździmy ze spektaklem i go pokazujemy, jak to w ludziach rośnie. I to nawet nie chodzi o tą wiedzę, której nie ma wciąż. No, jest duża ignorancja. Ale chodzi o tą emocję poszukiwaną, o której tutaj mówimy i oni dla tej emocji się w to angażują. Następnym etapem będzie prawdopodobnie obudowywanie tej emocji wiedzą, bardzo potrzebną. Ale to jest wspaniałe, że tego typu emocja, w której pojawia się ta triada, którą ojciec tu wymienił, Bóg, honor, ojczyzna, zaczyna odgrywać rolę, zaczyna coś kiełkować w umysłach młodego pokolenia. To jest niezwykle dobry prognostyk dla nas wszystkich. I cudownym jest, że ten prognostyk jest stymulowany właśnie tym pokoleniem, tych ludzi. Ci ludzie ich nie oszukają. Jeżeli teraz, jak ktoś gdzieś napisał, to mi się podoba, tak metaforycznie to brzmi, że wyklęci wstają z grobów, a propos ekshumacji na przykład na Łączce Warszawskiej, prawda, po to, żeby nam służyć po raz kolejny przykładem i stać się przewodnikami dla kolejnego pokolenia, to coś w tym naprawdę jest. A z tym honorem, jeżeli ojciec pozwoli, to niesamowitą przygodę przeżyliśmy właśnie, bo tak to trzeba nazwać, przygodę taką emocjonalną, duchową przeżyliśmy po spektaklu premierowym dla więźniów na Mokotowie. Po spektaklu podszedłem do jednego ze strażników, oni byli tam ze strażnikami oczywiście, to nie miesza się ich z publicznością spoza, tylko dla nich to było i pytam się, no i jak pan ocenia swoich podopiecznych, panie poruczniku? A on mówi tak, proszę pana, ja pracuję w tym więzieniu 7 rok. I musi pan wiedzieć, że tu, na Mokotowie, w areszcie, to jest głównie przestępczość zorganizowana. To są ludzie, którzy nie kończą swojej pracy, tak by można powiedzieć, za murami. Oni cały czas mają jakieś interesy, ciągle coś załatwiają. I każda sytuacja, którą się tutaj wydarzy o charakterze, gdzie oni się mogą z sobą zetknąć, od tego spacerniaka począwszy, a skończywszy na mszy świętej, którą tam im dają, czy jakieś spotkania w ramach działań reedukacyjnych, więziennych i tak dalej, oni wykorzystują do załatwiania swoich spraw. Z grubsza oni mają w nosie te propozycje, które im dajemy, bo oni tu mają, ktoś coś mu przekaże, ktoś coś powie i tak dalej. I proszę mi, i wie pan co? Mówi do mnie ten porucznik. To jest pierwsze wydarzenie, odkąd ja tu pracuję, że oni w czasie tego spektaklu nawet nie próbowali się z sobą kontaktować.
Pozytywne.
Niesamowite. To jest taka nagroda dla nas za pracę, że to się w głowie nie mieści. A potem mi wyjaśniono, dlaczego tak się stało. Okazuje się, a propos tych kibiców, młodych ludzi i tak dalej, że, i to mi wyjaśnił były naczelnik tego więzienia, który też tam był na spektaklu, potem w takiej rozmowie jeszcze kuluarowej. Bo wie pan co, dlaczego tak się stało? Dlaczego oni tak was odebrali pozytywnie? Mało. Potem po spektaklu były tam do tych wychowawców takie uwagi więźniów, dlaczego on był, a ja nie byłem. Oni chcieli to oglądać, bo poszła wieść po więzieniu, że to warto, to dobre jest. I mówi mi ten człowiek tak, wie pan dlaczego? Bo wyście im zaproponowali coś, co nawet dla największego drania, który tu przychodzi, jest święte. Jakbyśmy na to nie patrzyli, to wyście im dali opowieść o honorze. I dla nich to jest święte i dlatego oni to kupili.
Dziękuję.
I o to chodzi.
Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bolesław ze Skarżyska Kamiennej. Z przyjemnością słucham tej audycji.
O, wspomniana Matka Boża Ostrobramska.
Tak, oczywiście. Jako rycerz Kolumba również mam okazję uczestniczyć w tych uroczystościach, z ojcem również, także bardzo mi przyjemnie, że dodzwoniłem się do państwa. Ja oczywiście również podziwiam to, co się w tej chwili dzieje z młodzieżą, chociażby na Marsze w Warszawie, marsz w obronie Telewizji Trwam, marsz niepodległości, gdzie masa młodych ludzi. Mój syn, który mieszka w Warszawie, również brał w tym udział i podziwia podziwia tych młodych, których nie da się już zmanipulować. Oni są coraz mądrzejsi. Oni uczą się tej historii prawdziwej, choć w szkołach im tego nie dają. Dzięki Bogu internet i ta nasza telewizja Trwam i nie tylko, niezależna.pl, fora internetowe dają tutaj bardzo wiele. Ubolewam, że taki film jak Syberiada oparty jest na pozycji pana, w książce pana Domino, który mordował tych żołnierzy wyklętych. No niestety tamta druga strona dość mocno atakuje nas, atakuje tą prawdę historyczną o żołnierzach wyklętych, natomiast nie wierzę w to, że dadzą radę. Patrząc na młodzież, patrząc na to, co się dzieje w społeczeństwie, na uroczystościach, w których bierzemy tutaj udział, jest to coś wspaniałego. Tych młodych jest coraz więcej i oby tak dalej. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy panie Bolesławie, pana i mieszkańców Skarżyska Kamiennej. Młodzi ludzie reagują. Myślę, że starsze pokolenie też. Nieraz sobie pewnie zadajemy też pytanie, czy jesteśmy w stanie pokonać ten opór, czy te lata zakłamania?
Myślę, że tak. Jeżeli jakoś tak więcej osób się w to zaangażuje, to po prostu na zasadzie takiej kuli śniegowej to pójdzie. Ale naprawdę nie jest to łatwe i czasami, kiedy na przykład czytam akta sądowe, w których sędzia już po 89 roku odmawia rehabilitacji żołnierzom wyklętym, bo jego zdaniem właśnie ten człowiek, który przyczynił się powiedzmy do śmierci konfidentów, ludzi, którzy współpracowali z UB, nie zasłużył na to, żeby zostać zrehabilitowany, bo tego nie można nazwać działalnością na rzecz niepodległości, to po prostu trochę załamuje ręce, że jednak nawet człowiek, który dostał jakąś tam wiedzę historyczną, nie jest w stanie tego ogarnąć. Niestety dostał ją w takim, a nie innym okresie historycznym i była taka, jaka była, więc nadal nie sądzę, że trzeba od razu szukać korzeni, czy na pewno on miał też powiązania jakieś rodzinne ze służbą bezpieczeństwa. On rzeczywiście tak to ocenia. Tak mówią te akta, je też trzeba, te dokumenty umieć czytać, no bo one tak były konstruowane, żeby pokazać tych ludzi jako bandytów i zasługujących na śmierć, więc trzeba naprawdę takiego wnikliwego umysłu i wrażliwego serca, żeby poznać prawdziwe motywacje ludzi, którzy właśnie funkcjonowali w tym podziemiu.
Musimy mieć, pani doktor, świadomość, wpadnę w słowo, bo wróciliśmy jeszcze raz do tematu manipulacji pamięcią, że oprócz tej brutalnej siły, oprócz tych motywacji bardzo prywatnych, które miały zakryć czyjeś grzechy okresu wojny, czy draństwa, które ktoś popełnił, on się angażuje w nową władzę okupacyjną, która przyszła do Polski, to jeszcze też był system bardzo precyzyjnie skonstruowany tej manipulacji, można by powiedzieć, poukładany dokładnie i role były rozdane. Ci, którzy to czynili, przecież wiedzieli, że tak naprawdę społeczeństwo nie jest za nimi. Przecież nie bez powodu fałszowano wybory i tak dalej. W związku z powyższym, kiedy tych ludzi aresztowano, to właśnie ich pokazywano bardzo często, na przykład jako Volksdeutschów. Przecież wiemy o tym ze wspomnień, z różnych świadectw i już z przekazu jednoznacznie udokumentowanego historycznie, że na przykład jak prowadzono więźniów, to na przykład przebierano, albo nawet po śmierci, przebierano ich w mundury niemieckie Wehrmachtu, pokazując, kto to był, prawda? Znaczy w cudzysłowie, czyli sugerując społeczeństwu, że to byli dranie. I często były takie zdarzenia, że nawet ludzie po wojnie, dotknięci okupacją i złem, jakie przynieśli tutaj Niemcy w czasie okupacji, widząc ubranych w takie mundury lub kiedy dowiadywali się, że tu prowadzimy właśnie Volksdeutschki, na przykład kobiety, wręcz rzucali kamieniami, opluwali i nagle ktoś gdzieś tam z tego tłumu krzyknął, albo pamiętam taką historię, którą czytałem, że zaśpiewano piosenkę polską i ręce opadły, te kamienie upadły na ulicy, się nagle okazało, że to idą nasi, że są tam prowadzeni, więc ta manipulacja była budowana bardzo konkretnie i tu o coś chodziło, to mistyfikacja, ale jakże drańska.
Pani Agnieszko?
Według mnie wszelkie akcje właśnie edukacyjne, czy właśnie jakaś artystyczna forma przekazu o wyklętych jest bardzo cenna. Natomiast myślę, że wartościowym jest także to, co robią ówcześni, nazwę to moderatorzy mediów, w tym dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy wszelkiego rodzaju, teraz słyszałam, są gry na temat wyklętych, jakieś strony internetowe, właśnie fora, też konta na Facebooku. Wiele osób w taki sposób stara się dotrzeć do wyklętych. Myślę, że nie można odcinać się także od tej formy. Jest to jakiś sposób na odkłamanie. Wydaje mi się, że głównie biorące się właśnie z niewiedzy, aczkolwiek no, odnosząc się do telefonów widzów, zgadzam się z tym, że wiedza się powiększa, że to grono właśnie osób, którzy czerpią właśnie z tej tradycji wartości wyklętych, że ono się powiększa, ale wydaje mi się, że nie można ustać w drodze do powiększania tego grona.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór, Kostyński. Jan, Obrniki, Wielkopolskie.
Prosimy, panie Janie.
Ja witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ja witam serdecznie ojca, również państwa, panią doktor, pana dyrektora i panią Agnieszkę, aktorkę. Jest to wielką po prostu tematycznie poświęcone żołnierzom wyklętym. Państwo robicie wielką sprawę. Jestem pełen podziwu i kłaniam nisko czoło przed Państwem. Ja może tylko dodam ze swojej strony, bardzo jestem tak spięty i niemniej smutny z tego powodu, że takie coś się działo po wojnie właśnie. Ostatni wyrok śmierci na żołnierzu wyklętym. Może pani doktor to ewentualnie sprostuje, to tyle co ja się orientuję, to został wykonany w 1962 roku właśnie.
Trzecim.
A teraz tylko dodam może taką rzecz, właśnie tu mój przedmówca powiedział o Zbigniewie Domino. Ten pan dzisiaj, były kat, po prostu został odznaczony właśnie. Ja mam przed sobą gazetę, z której właśnie czytam, że o godzinie 23 prokurator Domino wydał katu polecenie wykonania egzekucji wszystkich uśmiercono strzałem katyńskim 6 skazanych oficerów, a również brał udział w cymgowanym procesie generała Emila Fildorfa, pseudonim Nil. Także wielkie naprawdę sercem dzięki za to, że są takie audycje, że w końcu docierają do szerszej publiczności i słuchaczy właśnie dzięki telewizji Trwam i Radio Maria. I za to chciałem serdecznie podziękować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Janie. Pani doktor, tutaj gdzieś też znalazłem sobie taką informację. Ostatni leśny żołnierz, tak? Później Win Józef Franczak, Laluś, zginął w walce w październiku 1963 roku. To bardzo, można powiedzieć, długo ten terror trwał w państwie polskim.
Tak, rzeczywiście. Powiedzmy, największa siła podziemia była do 1948 roku, czyli pierwsze 3 lata po wojnie. Natomiast ostatni człowiek rzeczywiście, Akowiec Lubelszczyzny, zginął właśnie w 1963 roku. Tylko tutaj trzeba właśnie sprostować, że to nie był wyrok sądowy, tylko po prostu zastrzelony został w czasie obławy. To rzeczywiście. Ja jeszcze dodam taką osobistą refleksję, jeżeli chodzi o tych żołnierzy wyklętych, czego my możemy się też od nich uczyć, że bardzo często, może tak a propos Wielkiego Postu, spotyka nas w życiu niesprawiedliwość, niesprawiedliwa czyjaś ocena. Ja czytając, poznając tych ludzi i ich losy, to właśnie dla mnie, zwłaszcza ich ostatnie listy przed śmiercią, przed wykonywanym wyrokiem śmierci, kiedy dany właśnie polski oficer, który miał wielkie zasługi w walce z Niemcami, zostaje przez nową władzę skazany w 1946 roku na karę śmierci. i pisze w ten sposób, że szybciej bym się spodziewał udziału w defiladzie w Berlinie niż stanięcia przed polskim plutonem egzekucyjnym. To właśnie, że ich tak opluwano, że oskarżano tych ludzi, którzy walczyli z Niemcami o to, że są ich współpracownikami gestapo, więc pomaga, może nam pomóc w znoszeniu takich niesprawiedliwości, jakie nas, każdego z nas pewnie w życiu spotykają. Że to zawsze tak jest, że są te niesprawiedliwe oceny, niesprawiedliwe osądy i taka widocznie jest nasza droga, a właśnie ci żołnierze wyklęci doświadczyli tego w sposób bardzo mocny, bo odebrano im nawet życie za rzeczy, których nigdy nie zrobili i również potem pamięć, bo po prostu mówiono przez wiele lat, również po ich śmierci, w sposób nieprawdziwy o tym, jak wyglądało ich życie, jakie były motywacje ich czynów i jaki był ich los.
Prosimy bardzo, telewizja Trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Witam ojca Grzegorza i gości. Ja mieszkam blisko właśnie Franczaka, który został zastrzelony, to znaczy KBW przyszło w 30, obkrążyły dom w koło i on przed Matką Boską się ukląkł, przyżegnał się i głową do szyby, do w okno i wyskoczył i go w tamtym wąwozie go tam kula dotarła. Jest pochowany w Piastach koło Lublina. Tam jest jego pomnik i tak dalej. Ja to znam historię, bo nawet on się chował, tam w Zakopaniu rozmawiałem, chował się, jak go szukali, między żonę a męża. On się schował, bo go chcieli schwytać. UB właśnie przychodzili, a syna 10-letniego męczyli, że nie wiem, na przesłuchania go brali. I w 1962 roku został zastrzelony i mu nawet odcięli głowę. To tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję, panie Andrzeju. Szczęść Boże. Świadek?
Tak, rzeczywiście potwierdza to, co mamy już ustalone w historii. Tak rzeczywiście było. No niestety właśnie funkcjonariusze, wtedy to już była Służba Bezpieczeństwa, wcześniej Urząd Bezpieczeństwa, mściła się również na tych ciałach.
Bezpieczniła
zwłoki.
Powinno nam bardziej dzisiaj zależeć na sprawiedliwości, żeby jej się stało zadość, czy na odkłamaniu tej historii, na właśnie spowodowaniu, żeby ci ludzie jednak, no, oddać im cześć, pamięć i honor.
No ja myślę, że to jest niemożliwe na tym świecie, żeby docieć swojej sprawiedliwości. Także, ale natomiast o prawdę...
Przywrócenie im pamięci, tak. Pani doktor, to jest oddanie im sprawiedliwości. Myślę, że to idzie równolegle. To jest coś niesamowitego, a odruchy oporu przeciwko temu przywracaniu pamięci, czyli budowaniu sprawiedliwości w zasadzie tych właściwych relacji w stosunku do historii, widzimy. Opór jest ogromny. No to, co się zdarzyło te parę dni temu z pomnikiem Inki w Krakowie, mówi nam po prostu, jak można do tego tematu podejść, prawda? To jest coś niesłychanego. Czyli jakaś agresja na kawałek kamienia, bo tak to trzeba powiedzieć, prawda? Ale pamięć. Niesamowite. A tak naprawdę ja bym tu jeszcze tak pozwolił sobie na takie coś w rodzaju takiego spuentowania tej całej naszej opowieści o tym docieraniu do ludzi, do młodego pokolenia. I jeszcze jest jedno słowo. Przypomniałem sobie o książce, którą w tej chwili czytam tak naprawdę. Jest taki pisarz, nazywa się Wacław Cholewiński, wspaniały człowiek, świetna postać, zresztą działacz opozycji solidarnościowej. I on w ubiegłym roku wydał książkę, która nosi tytuł, który mówi bardzo dużo i przenosi nas w tą przestrzeń, o którą chodzi. Tytuł książki brzmi Opowiem Ci o wolności. To jest opowieść o losach dwóch kobiet właśnie, dwóch wyklętych dziewczyn, które po wojnie działały w tej konspiracji antykomunistycznej. Obie przeszły makabryczne śledztwo, obie przeżyły. Zmarły wiele, wiele lat później. On opowiada losy tych dziewczyn fantastycznie. Bardzo polecam tą książkę, ale ten tytuł jest tak trafiony. Opowiem Ci o wolności. Opowiadanie o wolności to jest coś niezwykle ważnego. Każdy z nas za nią tęskni. Wolność to jest coś innego niż anarchia, prawda? ale ta wolność, o którą nam chodzi, którą tracimy też dzisiaj, bo czujemy, jak coś się nam przez palce przelewa w naszej ojczyźnie, coś nam ucieka, to jest coś, co jest warte, w cudzysłowie, każdych pieniędzy, ale również jest warte krwi, którą warto za to przelać, bo tu chodzi o naszą ojczyznę. Trudno o coś cenniejszego. Ale po to, żeby to wytrzymać, to trzeba mieć Boga w sercu. To ta triada. Bóg, honor, ojczyzna. Wtedy mogę być honorowy. Mam Boga w sercu i wiem, o co mi chodzi. To jest piękne. I ci ludzie tacy byli. I o tym musimy opowiadać.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Józef Matuszyk z Niemiec. Witam księdza prowadzącego, jak i zaproszonych gości.
Witamy pana.
Ja w przeciwieństwie do moich poprzedników, którzy dzwonili do telewizji Trwam, ja po prostu myślę, że o historii żołnierzy wyklętych większość społeczeństwa polskiego nie ma zielonego pojęcia. A zwłaszcza tą niewiedzą dotknięte jest młode pokolenie. Ja jestem z pokolenia solidarnościowego. W 83 roku zostałem zmuszony do opuszczenia kraju za moją opozycyjną i solidarnościową działalność. Oczywiście byłem zwolniony z pracy, z wilczym biletem i tak dalej, i tak dalej. Ale do rzeczy, może do tematu. Ja myślę, że dużą rolę w upowszechnianiu historii Polski mogą odegrać proboszczowie na polskich parafiach. Dlatego proponuję, aby na każdej parafii powstała taka historyczna grupa, i do tych po prostu rozmów historycznych była zapraszana młodzież z danej parafii. Na pewno w każdej parafii znajdą się ludzie, którzy znają tą prawdziwą historię Polski, i bo na obecne szkoły polskie na pewno nie ma co liczyć. No właśnie na ten temat żołnierzy wyklętych, ale i agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku, jak i również poruszam deportację ludności polskiej na Sybir, piszę w mojej ostatniej książce pod tytułem Nóż w plecy. I powiem szczerze, że z tą książką mam trudności w przebiciu się do społeczeństwa polskiego. Łatwiej z tą książką docieram właśnie do czytelników tutaj w Niemczech, ale też starszego pokolenia. Mało tego, obecna władza, jak mi się wydaje, tą książkę blokuje mi w rozpowszechnianiu w Polsce. Dlatego, jeżeli by państwo reflektowali, żeby zajrzeć do tej książki, to jestem gotów do telewizji Trwam przesłać tą książkę.
Panie Józefie.
Na tym kończę, pozdrawiam państwa i cieszę się, że są jeszcze ludzie w Polsce, którzy nie boją się prawdy.
No, panie Józefie, myślę, że
o tej historii zapomnianej.
Ja myślę, panie Józefie, że wielu jest takich ludzi. Dziękuję panu za telefon. Pozdrawiamy też Polaków poza Polską. To jest jakaś tam propozycja, tak, żeby na parafii, ale proboszcz nie będzie gasił chyba żadnej inicjatywy dobrej, jeżeli ludzie się skrzykną, będzie możliwość, jeśli prelekcja jest, jakieś miejsce, sala, czy właściwe uczczenie, właściwe oddanie czci, bo to też dopominamy się i modlitwy, tak? Ci, którzy organizują te różnego rodzaju wydarzenia, mówią, żebyśmy pamiętali też w modlitwie tak. Za tych, którzy zginęli.
Z tym zapraszaniem, proszę ojca, to właśnie jest bardzo różnie. I też tutaj, jak w innym temacie, nie możemy generalizować. To jest bardzo ważne, że zapraszają nas ludzie, tak jak ci studenci zaprosili panią doktor. I tak się dzieje. Czasami stowarzyszenia kresowe. Mówię teraz w sam raz o tym, co robi Teatr Nie Teraz. Z różnymi problemami czysto finansowymi borykając się, muszą zebrać pieniądze, żebyśmy mogli ten spektakl im pokazać gdzieś nawet z drugiego końca Polski. Ale okazuje się, że jest też bardzo wiele przykładów, kiedy angażują się w to przedstawiciele samorządów. Przykładowo w Dniu Święta gramy w Ciechanowie i tam jesteśmy zaproszeni przez lokalny samorząd. Świetna sprawa. Dwa dni później gramy w Przasnyszu i tam także zaproszeni jesteśmy przez samorząd. Czyli i mógłbym te przykłady mnożyć, podobnie z innymi spektaklami. I to okazuje się, że są w Polsce miejsca, gdzie tak zwana władza, albo po prostu władza, raczej lokalna niż państwowa, ale nas zaprasza. I zapraszani też są ludzie z wykładami naukowymi, z prelekcjami, czyli to gdzieś funkcjonuje i tego się powinniśmy trzymać.
Myślę, że to jest też jakiś tam oddźwięk, tak? Bo tam, gdzie Ciechanów, Przasnyż, Roy działał, tak, no to, tak, to dzisiaj tak. Poza Warszawą, bo w Warszawie też wiele będzie takich miejsc, ale Błonie, Ciechanów, Grodzisk Mazowiecki, Kobyłka, Łomianki, Milanówek, Ostrówek, Otwock, Puławy, Wołomin, Zgierz. Zapraszamy do udziału, współpracy i kontaktu. Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Więc też są społecznicy, tak?
Tak.
Którzy podejmują
przebijają się.
Te działania.
W tym roku, jeśli mogę dodać, akurat dosyć mocno zaangażował się w te obchody, zaangażowała się Fundacja Niepodległości z Lublina i oni też właśnie współpracując z nami przygotowali całą gamę pięknych plakatów poświęconych żołnierzom wyklętym. Ja też brałam udział w przygotowaniu kilkunastu i ten pomysł jest właśnie taki, żeby później te plakaty trafiły również na parafię, a propos, nie? Czyli załóżmy, że wiem, że Jan Mroczek pochodzi z parafii Mąkoszyn. Wiem również z innych dokumentów, że tam odbywały się przysięgi żołnierzy właśnie w 1946 roku. No więc moim zadaniem jest, żeby ten plakat tam zawisnął, żeby miejscowa ludność wiedziała, że z ich parafii wyszedł taki człowiek. Bo prawdopodobnie na ten moment jeszcze nie mają tej świadomości. Więc pomysły na to, jak uczcić ich pamięć, jest naprawdę dużo i rzeczywiście pasja i ludzie, tak jak pan tu wspomniał, właśnie mocno zaangażowani, dużo dobrego w tym temacie robią.
Instytut Pamięci Narodowej też się chyba do tego bardzo przyczynił. Pamiętam wypowiedzi jeszcze żyjącego Janusza Kurtyki, prezesa IPN, chyba na 2 miesiące przed katastrofą smoleńską, gdzieś mówił, że tradycję niepodległościową uważamy za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa.
Tak, ten album, który był tu wspomniany, Atlas Podziemia Niepodległościowego, tak. Na pewno to, że powstał, to zawdzięczamy właśnie świętej pamięci profesorowi, właśnie Januszowi Kurtyce, prezesowi IPN-u.
Pani Agnieszko, patrzę na zegar, że czas szybko nam ucieka. Pani młodym człowiekiem jest, ma wokół siebie też młodych ludzi, wy i wyklęci żołnierze niezłomni.
Powiem tak.
O emocji spektaklu może powiedz coś.
Jeżeli chodzi o środowisko, w którym się obracam, właśnie polonistów i także historyków, to tutaj nie mogę powiedzieć, że temat wyklętych nie istnieje, prawda? Tylko niestety często jest niejako stłamszony przez tak zwaną poprawność polityczną. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły akademickich wykładów czy formy, w jakiej się odbywa właśnie ta edukacja a propos wyklętych na uniwersytetach, ale dba się generalnie o to, żeby jednak w jakimś tam stopniu nie dopuszczać do dyskusji. Tutaj muszę tak powiedzieć, że to nie jest taka dobra tendencja, aczkolwiek wśród studentów raczej taką na początku, jak zaczynałam studia, pocztą pantoflową trochę się roznosiły te informacje na temat różnego rodzaju form aktywności związanych z wyklętymi. No generalnie jednak znajomi, którzy spotykają się, z których spotykam, którzy biorą udział w naszych spektaklach, są widzami, no to ich porusza. Porusza ich i podejmowana przez nas tematyka i właśnie te konstrukcje postaci. To, że te postacie nie są postaciami takimi posągowymi. Myślę, że to młodych ludzi, studentów, licealistów to pociąga, że to są osoby, które też miały swoje obawy, też miały swoje lęki, a mimo wszystko dokonywali takiego, a nie innego wyboru, mając na względzie właśnie dobro ojczyzny, ten patriotyzm i to, co było dla nich najważniejsze, to, co wynieśli z domu.
Panie doktor, żołnierze wyklęci to mężczyźni czy kobiety? Bo na pewno kobietom też się odpowiednio dostało, tak jak pani mówiła, te 200 tysięcy ludzi przez ten współudział, tak? Bo to przyjaciółka, bo to może siostra, matka, żona.
Narzeczona.
Narzeczona, tak.
Tak, to znaczy generalnie mężczyźni, ale bez nich, bez kobiet to, tak jak mówię, to by raczej nie mogło do końca funkcjonować, bo one często właśnie kryły, wyszywały mundury z napisy, na przykład Bóg, honor, ojczyzna, to było ich dzieło. Podtrzymywały, modliły się, także tak jak w życiu. Były obok, ale...
Opatrywały rany.
Opatrywały rany, tak jak Dziękuję. Inka.
Panie dyrektorze, słowo na zakończenie.
Powiem tak. Odwołam się do Józefa Mackiewicza, mojego ulubionego pisarza. I do jego frazy, czasami używanej, że damy radę ze wszystkim, jeżeli tą frazę będziemy mieli w głowie, że tylko prawda jest ciekawa.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapraszamy też na spektakl Wyklęci. Właśnie scenariusz napisał pan Tomasz Antoni Żak, dyrektor teatru Nie Teraz i w wykonaniu tego teatru na antenie naszej telewizji. Telewizji Trwam w piątek o 22.40. Bardzo dziękuję. Dzisiaj temat honor, pamięć żołnierzom wyklętym. Zapraszamy do takiego licznego też udziału w obchodach te dni, teraz, jutro, pojutrze, szczególnie pierwszego w piątek. W wielu miejscach pewnie będziemy się modlili. Weźmy z sobą to najmłodsze pokolenie, próbujmy przekazywać, może ono też w którymś momencie się zainteresuje, gdzieś sięgnie do jakichś materiałów, ale ktoś musi zrobić pierwszy krok. Dziękuję za telefony, za Państwa uwagę. Nasi goście, pani dr Alicja Paczkowska-Hałkę, dziękuję bardzo. Pracownik IPN-u w Bydgoszczy z Biura Edukacji. Pani Agnieszka Rodzik, aktorka z Teatru Nie Teraz w Tarnowie, dziękuję. I na pani ręce pozdrawiamy serdecznie cały zespół aktorski. I pan Tomasz Antoni Żak, dziękuję. Panie dyrektorze,
Bóg zapłać, dyrektor dziękuję
Teatru wszystko. Nie Teraz w Tarnowie, autor scenariusza i reżyser spektaklu Wyklęci. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.